Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, były ambasador w Iranie, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jest moim państwa gościem. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie pośle, słyszeliśmy przed chwilą informację naszej korespondentki z Brukseli o tym kompromisie, który ma odwieść Polskę i Węgry od weta. Pan dzisiaj napisał na Twitterze, jeśli to prawda, to przegraliśmy polską suwerenność. Co pan miał na myśli?
Jak na razie mamy dużo informacji sprzecznych na ten temat. Mamy bardzo dużo informacji na temat rzekomej propozycji nowej wobec nas, a jednocześnie mamy informacje płynące z rządu, od rzecznika rządu, czy przed chwilą występował w jednej z telewizji wiceminister spraw zagranicznych, który tłumaczył, że żadnego porozumienia jeszcze nie ma. Jak rozumiem, więc trwają negocjacje i będziemy się mogli do tego odnieść dopiero do ustaleń, jakie zapadną być może jutro na Radzie Europejskiej. Natomiast propozycja, jaka była przez całe miesiące składana między innymi Polsce, aby zaakceptować bardzo szeroko definiowaną formułę kontroli praworządności, oznacza złamanie traktatu. Dlatego, że oznaczałoby to przyznanie Komisji Europejskiej niezwykle szerokich uprawnień, kompetencji, aby kontrolować rządy państw demokratycznych, państw Unii Europejskiej, no nie tylko za wymiar sprawiedliwości, ale za kwestie polityczne, gospodarcze, społeczne, ale obyczajowe.
W tym kompromisie, którego, jak pan słusznie zauważył, jeszcze oficjalnie on jeszcze nie został osiągnięty, no ale są pewne bezpieczniki. Jest no bezpiecznik, który na przykład mówi o tym, że ten wprowadzenie, działanie tego mechanizmu miałoby być odwleczone o 2 lata, miałoby być jakiś taki hamulec bezpieczeństwa dla państw objętych tym mechanizmem, ewentualnie oczywiście. To nie wystarczy?
No właśnie, no poczekajmy, dlatego że przez cały dzisiejszy dzień te informacje się zmieniają od bardzo szerokiej interpretacji tego mechanizmu po coraz węższą. No przed chwilą słyszałem w korespondencji z Brukseli, że jednak to głównie ma dotyczyć ochrony finansowej czy prawno-finansowej budżetu, tego głównie budżetu przeznaczonego na odbudowę. Na to się zgadzaliśmy już w lipcu tego roku, że pewne mechanizmy antykorupcyjne, defraudacyjne i tak dalej powinny funkcjonować, aby tak olbrzymich pieniędzy no, ktoś źle nie wykorzystał.
To znaczy, jeśli mechanizm praworządnościowy będzie stosowany tylko do budżetu i na najbliższe lata i do funduszu odbudowy, to jest on do zaakceptowania w tej formie, o której mówimy?
No też zależy, czy on będzie się rozciągał na funkcjonowanie rządu, no bo oczywiście ochrona wydatkowania pieniędzy należy się takiemu budżetowi. To myśmy też postulowali, tu ze strony polskiej takie sygnały wychodziły, aby na przykład Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej miał możliwość nadzorowania wydatkowania tych sum. Natomiast no, istnieje obawa cały czas, czy będzie to próba szerokiego rozumienia tej kontroli praworządności i wtrącania się w ogóle w całą politykę rządu.
Panie pośle, pan jest teraz w Brukseli. Co się tam mówi o tym?
Tak, pozdrawiam.
O tej sytuacji, o postawie Polski i Węgier i o tym, co się teraz dzieje. Czy rzeczywiście słychać takie głosy, że to być może jest koniec tego impasu?
No my jesteśmy skazani na informacje oczywiście medialne, agencyjne i tu na przykład Reuters donosi, że to porozumienie już jest, został zaakceptowany. Rząd polski zaprzecza, jak powiedziałem, że i rzecznik rządu, i przed chwilą jeden z wiceministrów spraw zagranicznych zaprzecza. No praktyka dowodzi, że dopóki wszystko jest nieuzgodnione, to nic nie jest uzgodnione. To jest takie popularne powiedzenie tutaj w Brukseli. Także musimy czekać. Bo to nie tylko od nas zależy, od Polski i Węgier. No może się okazać, że inne kraje jednak nie będą chciały zaakceptować tego kompromisu, będą domagały się no, szerokiej interpretacji klauzuli o przestrzeganiu praworządności. No, ja tylko przypomnę, że my nie traktujemy Unii Europejskiej jako bankomat. Te wszystkie dopłaty, jakie uzyskujemy z Unii, a to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, bo przypomnę, polskie PKB to jest ponad 500 miliardów euro rocznie, a dopłaty unijne to jest około 8 miliardów euro rocznie, więc
no,
tutaj szału nie ma.
Fundusz odbudowy to jest kilkadziesiąt miliardów, to nie są małe pieniądze.
Funduszu odbudowy nie ma, jeszcze długo nie będzie.
No, ale będzie nam potrzebny, panie
ministrze. Wrócę do tego, że te pieniądze, które przychodzą z Unii, to nie jest żadna jałmużna ani nagroda za dobre zachowanie. To jest czysto ekonomiczny deal, rekompensata za to, że już w latach 90. otworzyliśmy nasze rynki na działalność zachodnich kompanii, firm, które też zabierają krocie. Ja przypomnę, że Niemcy mają wymianę gospodarczą z Polską wyższą niż z Rosją. Niemiecka wymiana gospodarcza z państwami wyszehradzkimi jest wyższa niż z Francją. A więc jest to czysto ekonomiczny deal rekompensata. I teraz dołożenie kolejnego warunku do tego jest poza traktatem, więc słusznie tutaj jest Polska bardzo ostrożna z Węgrami, zagroziła wetem, aby doprecyzować wszystko, aby ten warunek nie był stosowany w jakiś sposób irracjonalny, ale żeby jeśli miał być stosowany, tylko chronił po prostu wydatkowanie tych pieniędzy z budżetu.
Panie pośle, zapytam o postawę polityków w Polsce.
Jeszcze sekundę, tylko powiem, budżet covidowy powstanie wtedy, jeśli wszystkie 27 państw ratyfikują i zaakceptują dodatkowe uprawnienie dla komisji. Komisja ten budżet stworzy, jeśli dostanie uprawnienia do zaciągania pożyczek i nakładania podatków. Więc bałamuctwem jest, co mówi opozycja i wszyscy inni, że tam jakieś pieniądze leżą na półce, czekają, a my nie pozwolimy im wydawać i nie jesteśmy.
No ale to są jednak pieniądze, które byłyby dla nas dostępne, a w wypadku weta mogłyby do nas nie trafić ewentualnie.
Nie ma tych pieniędzy. My musimy się zgodzić w tej chwili na to, żeby pozwolić komisji zaciągać pożyczki, nakładać podatki na plastik, na energetykę i tak dalej. Dopiero ten budżet zostanie stworzony i podzielony według tego, jak zostało to ustalone w lipcu. Ale to jest długi czas. Także nic nie leży, nie czeka i nie zależy od tego, że jeśli tylko my klepniemy jutro,
to... No ale ostatecznie może do nas trafić. Ja rozumiem, że nie jest to takie proste, jak się przedstawia.
Kiedyś być może tak, ale w postaci większości pożyczek, które trzeba będzie spłacać, ewentualnie grantów i też tylko ukierunkowanych na te kwestie, które służą przekształcenia gospodarki w gospodarkę zeroemisyjną.
Szybkie pytanie. Zbigniew Ziobro mówi weto albo śmierć. Jarosław Gowin mówi odrzucamy alternatywę weto albo śmierć. Kto tutaj przeszkadza, a kto tutaj pomaga Mateuszowi Morawieckiemu?
Tylko pan premier Mateusz Morawiecki jest upoważniony do tego, żeby negocjować i on jest odpowiedzialny
za politykę. Ale też ulega naciskom swoich koalicjantów, bo oni również mogą mu ten pomysł przeszkodzić.
Mogą, ale ja nie słucham i proszę, to jest retoryka wewnętrznej walki politycznej, oczywiście dozwolona. Natomiast dla nas wszystkich Polaków wytycznym tutaj, czy osobom takim punktem referencyjnym jest premier i jego najbliższe otoczenie, które negocjuje to porozumienie i to jego należy słuchać. Dzisiaj od premiera, od jego ludzi wychodzi przesłanie. Nie ma jeszcze porozumienia, nie ma żadnych ostatecznych uzgodnień.
Witold Waszczykowski jest cały czas moim i Państwa gościem, ale słuchaczom radia dziękujemy. Przenosimy się do rmf24.pl i do interi.pl. Mówi Pan, że wyznacznikiem jest premier, czyli wierzy Pan w zdolności negocjacyjne premiera?
No, lipcowy szczyt zakończył się po częściowym sukcesem, dlatego że na lipcowym szczycie wynegocjowano olbrzymie kwoty. Przede wszystkim uzgodniono dwa budżety, bo było to pod znakiem zapytania. Czyli mamy pewien sukces, że dwa budżety potężne są. Po drugie, sukcesem tamtego szczytu było to, że znalazły się w tych budżetach potężne podziałki pieniędzy, portfele, czy jak tokolwiek tam nazwać, dla Polski. W budżecie tym covidowym Polska znalazła się na czwartym miejscu ewentualnych przyznawania nam pieniędzy. No więc to też jest sukces. Natomiast no tam uzgodniono to, że komisja ma uzyskać te prerogatywy, ma być uzgodniona ta klauzula praworządności, ale wtedy na szczycie rozumiano tą klauzulę praworządności jako tylko ochronę prawno-finansową budżetów i taki miał być kompromis. Później okazało się i komisja, i dyplomacja niemiecka, która sprawuje w tej chwili prezydencję w Unii Europejskiej, bardzo rozszerzyła tą interpretację.
No dobrze, to jest historia. Pytanie, a teraz czy nie oszukano te negocjacje teraz, które się dzieją?
Czy nie oszukano wtedy premiera, czy w ogóle premierów europejskich nie oszukano? I teraz zmienia się ustalenia szczytu lipcowego. No ja rozumiem, że premier w tej chwili domaga się, żeby ustalenia szczytu lipcowego były brane pod uwagę i zgodnie z tymi ustaleniami przyjęto ostateczną wersję i budżetów, i dysponowania tych budżetów, dysponowania tymi budżetami.
Przy założeniu, że weta nie będzie, panie ministrze, i przy założeniu, że te przynajmniej część z tych informacji o przyjęciu mechanizmu kontroli praworządności i tych bezpieczników, które mają być do niego włączone albo mają go obejmować, i przy założeniu, że no, na przykład właśnie Solidarna Polska domaga się weta albo śmierci, zacytuję to jeszcze raz, nie obawia się pan, że ta walka, no, która teraz się toczy na poziomie Unii Europejskiej, przeniesie się do wewnątrz i zagrozi istnieniu Zjednoczonej Prawicy?
To jest inna kwestia. Ja jestem poza polityką krajową, więc nie chciałbym wchodzić, komentować szczegółowo. Ja pamiętam, kiedy byłem w rządzie, też irytowały mnie to i raziły komentarze często właśnie kolegów, bądź to z rządu, bądź spoza rządu, a z naszej większości parlamentarnej. Często pytano o rekonstrukcję, pojawiły się listy kogo i tak dalej, konstruować. Nie będę recenzował, nie będę wystawił ani laurek, ani krytyk. Powinniśmy, my szczególnie, którzy jesteśmy członkami tej większości rządzącej, unikać wchodzenia w tego typu dywagacje.
No ale to chyba na tę chwilę niezbyt dobrze wychodzi, bo te konflikty są widoczne jak na dłoni między koalicjantami. Widać, że jedni mają...
No ale przynajmniej proszę mi pozwolić być poza tymi konfliktami.
To ja zapytam jeszcze o kwestie unijne. Czy pan się nie obawia, że taka postawa Polski i Węgier może rzutować na nasze dalsze bytowanie w Unii, że dostaniemy taką łatkę awanturnika, który po prostu cały czas się stawia i że będzie nam trudniej w Unii funkcjonować?
Nie, a dlaczego? Przecież w lipcu takim, jak pan mówi, awanturnikiem był premier holenderski, premier Niderlandów, który szefował wtedy grupie skąpców i nikt mu nie zarzuca awanturowania. Ja przypominam w każdym praktycznie swoim wystąpieniu w Unii Europejskiej, Unia Europejska nie jest klubem altruistów. Tutaj trzeba mieć właśnie bardzo mocno zdefiniowane swoje interesy i ich bronić. Holender wtedy w lipcu powiedział, kiedy mu też zarzucano tego typu kwestie, powiedział, ja nie przyjechałem tutaj na przyjęcie urodzinowe, ja przyjechałem tutaj bronić swoich pieniędzy, swoich interesów. I nauczmy się tego wreszcie. Co to są za głupie jakieś oskarżenia, że Polska potrząsa szabelką i tak dalej. Mamy swoje interesy. Wreszcie od 5 lat mamy rządy polskie, które jasno zdefiniowały interesy. Przed 5 laty były głupawe koncepcje, że z chwilą, kiedy weszliśmy do Unii i do NATO, zrealizowaliśmy nasze interesy bezpieczeństwa. Wystarczy tam być, wystarczy płynąć w głównym nurcie, wystarczy płynąć, przyjąć acquis communautaire i wszystko się rozwiąże. Nie, wejście do Unii Europejskiej nie było celem. Celem jest bycie w Unii Europejskiej i uzyskanie dodatkowych instrumentów realizacji swojej polityki, realizacji swoich interesów. I dlatego jesteśmy w Unii, bo to się opłaca z punktu widzenia geopolitycznego, nie tylko pieniędzy. Żaden polexit nam nie grozi. Jesteśmy tam, aby o swoje interesy dbać i będąc w Unii mamy po prostu dodatkowe, lepsze instrumenty dbania o te swoje interesy i tyle.
Jak nasze interesy w Unii będą się toczyły dalej, zobaczymy być może już jutro, bo jutro o 13 rusza szczyt, na którym rozstrzygną się losy weta bądź jego braku. Ja chciałem przenieść się trochę w inny, ale bliski panu również rejon świata, czyli w okolice Iranu. To jest obszar pana zainteresowań, był pan ambasadorem w Iranie. Niedawny zamach na głównego irańskiego naukowca nuklearnego, to może się przerodzić w konflikt Iran-Izrael, no bo Iran oskarża Izrael właśnie o ten zamach.
Nie, no rzeczywiście nikt tego nie potwierdził. Tak jak w przypadku zamachu na początku tego roku na Soleimaniego mieliśmy jasne wskazanie, kto to zrobił, przyznanie się, to tutaj nikt tego nie potwierdza. Relacje irańsko-izraelskie są trudne, są napięte, dlatego że to jest paradoks. W wielu przypadkach interesy obu tych państw są zbieżne na Bliskim Wschodzie. Izrael jest znienawidzony przez Arabów i Iran jest znienawidzony przez przynajmniej część państw arabskich, no bo to są Persowie, to jest państwo, które ma ambicje hegemonistyczne, przynajmniej na obszarze Zatoki w tamtym regionie, jest nienawidzone przez Emiraty, przez Arabię Saudyjską i tak dalej, więc to napięcie było, jest i będzie, dopóki będzie trwać Islamska Republika. Natomiast ono nie przerodzi się w żaden otwarty konflikt.
A jakaś odpowiedź?
Dlatego, że
symetryczna
tak,
bądź nie?
Tak do tej pory być może będzie jakiś zamach, być może będzie jakieś topnięcie przez tak zwanych proxies, czyli pośredników. To może być Hezbollah z Libanu czy z innych terenów. No i Izrael jest do tego przyzwyczajony, na pewno już tam jest na najwyższy stan alertu. Ale tak jak pisałem na początku tego roku po zamachu na Soleimaniego, nie grozi nam trzecia wojna światowa.
To jeszcze pytanie o kurs wobec Iranu po zmianie prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to już prawdopodobnie niedługo nas czeka. Ale czy czeka nas zmiana kursu wobec Iranu, czy czeka nas na przykład przystąpienie Stanów Zjednoczonych z powrotem do porozumienia nuklearnego? Czy to jest w ogóle możliwe?
No to zapowiada Biden oczywiście, natomiast to zapowiada Biden między innymi w kwestii klimatycznej i tak dalej.
Ale czy uda się to zrobić? Czy Iran będzie chciał współpracować ze Stanami znowu?
No to jest pytanie na razie bez odpowiedzi, dlatego że przez te kilka lat więcej państw się przekonało, że to porozumienie nie było perfekcyjne, jednak Iran nie pozbył się broni nuklearnej, to tylko było zamrożenie, całe instalacje, wszystko gotowe do produkcji broni nuklearnej pozostało. Iranowi pozostawiano również środki przenoszenia, więc cały system rakietowy, który w dalszym ciągu Iran rozwija. Iran skorzystał również ze zniesienia sankcji przez kilka lat i nie wykorzystał tych pieniędzy na rozbudowę kraju, na polepszenie bytu, tylko na wzmocnienie swojej polityki właśnie na obszarze Zatoki Perskiej, co nie podoba się też wielu krajom sąsiednim arabskim, które nie chcą, aby Iran był tam hegemonem. Także niewykluczone, że będzie powrót do albo renegocjacja tego porozumienia, aby jednak to porozumienie objęło nie tylko zamrożenie programu nuklearnego, ale objęło te nieobjęte tym porozumieniem kwestie jak środki przenoszenia i ograniczenie aktywności irańskiej w tamtym regionie, co będzie bardzo oczywiście trudne.
Witold Waszczykowski był dzisiaj moim i Państwa gościem, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Teraz, wcześniej między innymi ambasador w Iranie, a także minister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję.